Twórcze tchnienie. Czyli kilka słów o tym, jak zostać autorem. Audycja Karoliny Gaweł.
Wielkimi krokami zbliża się koniec roku kalendarzowego. A co za tym idzie? Cała studencka brać z niepokojem spogląda na dwa pierwsze miesiące nowego roku 2023, bo to czas zaliczeń i sesji egzaminacyjnej. Ten okres dostarcza mocy wrażeń, a te mogą stać się inspiracją dla wielu twórców. Ale czy ktoś faktycznie z tego korzysta? Z pewnością tak. Może się nawet okazać, że taką osobą jest moja dzisiejsza rozmówczyni, Adrianna. Witaj.
Miło mi, cześć.
Powiedz mi tak u progu tej naszej rozmowy, jak rozpoczęła się twoja przygoda z pisarstwem?
Moją przygodę z pisaniem zaczęłam tak naprawdę już w szkole podstawowej. Na początku zajmowałam się głównie kreatywnymi wypowiedziami, które były tak naprawdę w ramach prac domowych na zajęcia z języka polskiego. Jednak dość szybko zorientowałam się i zrozumiałam, że taka forma literackiego popłynięcia sprawia mi naprawdę dużo przyjemności. Zwłaszcza, że nasza pani od języka polskiego jakby kładła nacisk właśnie na tego typu formy wypowiedzi. No i takie pierwsze opowiadanie z takiego prawdziwego zdarzenia stworzyłam około 14 lat temu i byłam jego jedynym czytelnikiem, więc miałam tak naprawdę 11 lat.
Czyli można powiedzieć, że ta przygoda zaczęła się dość szybko i w szkolnych warunkach, ale czy ktoś miał taki szczególny wpływ na to kształtowanie się twórczego procesu w twoim życiu? Może ktoś też z wyjątkiem polonistki?
Z pewnością taką osobą była moja mama, która od najmłodszych lat czytała mi przed snem książki, takie jak właśnie Braci Grimm, Harry Potter, fragmenty Drużyny Pierścienia, Tolkiena. Wychowałam się w otoczeniu literatury, która po prostu pobudzała do działania moją wyobraźnię. Zatem no nic dziwnego, że w pewnym momencie postanowiłam wziąć sprawy we własne ręce i zacząć tworzyć samodzielnie. Drugą taką osobą, która przez wiele lat była moim osobistym motywatorem w procesie tworzenia, była moja dawna przyjaciółka. Chociaż to pewnie zabawne, sądzę, że wielu z nas wciąż pamięta portal Nasza Klasa. To właśnie tam zostałyśmy do reszty pochłonięte przez fikcyjny świat. Przez wiele lat prowadziłyśmy nasze bohaterki stworzone przez nas forum, tworząc nas właśnie taki zamknięty kawałek alternatywnego świata, do którego mogłyśmy w każdym momencie uciec. Dzięki fikcji, nie ukrywam, poznałam naprawdę wielu wspaniałych ludzi, od których mogłam czerpać nie tylko z doświadczenia językowego czy literackiego, wynikającego oczywiście z racji ich wieku, ponieważ w większości były to osoby dużo starsze ode mnie, ale również zyskałam masę dobrych pomysłów, które pomimo upływu tak dużego czasu wciąż przelewam na strony Worda.
Myślę, że poniekąd odpowiedź na kolejne pytanie już szczątkowo wybrzmiała, ale chciałam zapytać, w jakich klimatach pisarskich czujesz się najlepiej? Jakiego typu teksty piszesz?
Moim najbardziej komfortowym gatunkiem, w którym czuję się poniekąd jak ryba w wodzie, jest fantastyka. Głównie też dlatego, że podczas tworzenia bohaterów czy samej wizji świata mogę zwolnić wszystkie ograniczające mnie hamulce. Drugim powodem z pewnością jest to, że wychowałam się właśnie na literaturze fantastycznej, która towarzyszyła mi od 3-4 roku życia i to właśnie ona nadal stanowi pierwszorzędny punkt moich zainteresowań. Jednak, aby nie wyszło, że chodzę wyłącznie z głową w chmurach, chciałabym dodać, że tworzę również bardziej przyziemne historie w gatunku young adult i new adult.
A czy mogłabyś powiedzieć coś więcej właśnie na temat tych dwóch obszarów, o których wspomniałaś przed momentem, na samym końcu swojej wypowiedzi?
Może zacznę od New Adult. To jest dosyć młode określenie na literaturę, które opowiada po prostu o młodych dorosłych. Bohaterowie najczęściej mają od 18 lat wzwyż, tak do 30. Wchodzą w ten właśnie etap wczesnej dorosłości, w której uczą się, jak samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Tego typu historie często dotyczą tematów wyjazdu na studia, budowania prawdziwych związków i relacji, także tych o charakterze seksualnym. W porównaniu z literaturą stricte młodzieżową jak Young Adult, New Adult jest dojrzalsza, bardziej swobodna, ponieważ sami bohaterowie posiadają większy dostęp właśnie do tej wolności jako młodzi dorośli i jest ona otwarta na tematy, z którymi młodzież w wieku szkolnym jeszcze nie ma tak dużej styczności. Natomiast w przypadku Young Adult sprawa dotyczy właśnie tej młodzieży w wieku szkolnym, licealistów, którzy dopiero zawierają pierwsze przyjaźnie, pierwsze miłostki. Ta literatura jest jeszcze właśnie taka niedojrzała. Tutaj możemy oglądać jeszcze świat oczami takiego dziecka, właśnie wchodzącego dopiero w ten okres dojrzewania, który próbuje sobie poradzić z takimi problemami właśnie szkolnymi.
Myślę, że nim zadam pytanie, skąd taki wybór, to warto w tym miejscu też tak może się zatrzymać na moment, bo mam takie poczucie, nieodparte wrażenie, że bardzo często gdzieś nawet same teksty kultury pomijają ten czas właśnie w życiu każdego młodego człowieka czy szerszego grona młodych osób, może nie wszystkich, ale znacznej ilości. I myślę, że właśnie ten temat jest, czy był do pewnego momentu bardzo tak po macoszemu, mówiąc kolokwialnie, traktowany. To są takie moje odczucia, ale chciałam zapytać, dlaczego właśnie ty akurat w takich tematach czujesz się swobodnie i dlaczego akurat je wybrałaś?
Czasami stworzenie protagonistów, którzy próbują poradzić sobie w sytuacji, w której ty zawiodłeś, bywa na swój sposób oczyszczające. Przelewanie historii krążących dookoła współczesnych problemów, z którymi boryka się większość z nas młodych dorosłych, no bo jednak my również jesteśmy w tej kategorii jakby, sprawia, że moja głowa jako osoby staje się trochę lżejsza. Pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że tworzenie i pisanie w gatunku New Adult to taka moja osobista, odrębna forma autoterapii.
Sądzę, że do tego tematu jeszcze powrócimy. Wiemy, że piszesz. Chciałabym też zapytać, czy ktoś miał możliwość zapoznania się z twoimi dziełami? Już o tym częściowo wspominałaś, jak wyglądało to wcześniej. Natomiast pytam o ten stan teraz, aktualnie. Jak to wygląda?
Wielokrotnie były osoby, które miały możliwość zapoznania się z moją twórczością. Chciałabym jeszcze może tak jednak odnieść się do tej perspektywy czasu, jak to wyglądało na przestrzeni tych ostatnich lat. Jednak ta grupa moich czytelników bardzo się zmieniała i moim pierwszym takim czytelnikiem poza mną była moja mama, która siłą rzeczy z racji bycia moją mamą po prostu nie miała wyjścia. Później właśnie ta moja dawna przyjaciółka oraz grono osób, z którymi tworzyłyśmy właśnie na tych fikcyjnych forach. Następnie moje grono odbiorców nieco się poszerzyło o fandomy, czyli grupki osób będących fanami po prostu jakiejś konkretnej serii, której akurat tworzyłam opowiadania o charakterze fanfiction, czyli zapożyczałam bohaterów z oryginalnej historii i tworzyłam dla nich alternatywną, że tak powiem, drogę. Obecnie mam swój beta team, czyli takie osoby, które są beta readerami. Mówi się, że zanim książka czy w ogóle twór trafi do wydawnictwa, powinny właśnie przejść przez ręce takich betów, osób beta. I są to moje przyjaciółki, które zawsze chętnie czytają i zagrzewają mnie w procesie twórczym do dalszego działania. I nie ukrywam, że to na nie i ich krytyczne oko mogę zawsze liczyć, jeśli chodzi o wskazywanie błędów językowych, czy chociażby logistycznych, których nie ukrywam, zdarza mi się popełniać w przypływie twórczego natchnienia bardzo często, dużo.
A jak wygląda kwestia ich publikowania? Gdzie można je znaleźć? Bo o tym już wspominałaś, ale może tak chciałam zapytać, czy osoby, które nie otaczają cię w taki bardzo prywatny sposób, też mogą dotrzeć do tych tekstów?
Kiedyś próbowałam swoich sił i publikowania na blogach, które niestety nie przetrwały próby czasu. W 2012 roku uległam popularnej aplikacji Wattpad, na którą przeniosłam większość swoich projektów, ale również szybko odeszłam od tego sposobu publikowania, ponieważ od zawsze miałam problem z taką regularnością. Odbiorcy oraz czytelnicy, którzy trafiali na moje historie na Wattpadzie, dosyć szybko tracili nimi zainteresowanie, ponieważ musieli czekać zbyt długo na kolejne rozdziały. A ja, no niestety, w momencie, kiedy mam tą wenę twórczą, po prostu siadam i piszę, a czasami zdarza się taki zastój, że przez kilka tygodni, miesięcy nie jestem w stanie w ogóle nic z siebie wykrzesać. Aktualnie chyba jedynym miejscem, w którym wciąż wiszą moje publikacje, jest platforma DeviantArt, na której można znaleźć właśnie moje dawne opowiadania fanfiction i pozostałe prace i opowiadania już pozostają w mojej komputerowej szufladzie.
Póki co pozostają w szufladzie, a czy planowałaś kiedykolwiek przedstawić je szerszemu audytorium, na przykład wydać je w formie książkowej?
Odpowiadając na pierwsze z pytań, zawsze o tym myślałam, jednak jestem okropnie krytyczna i zbyt perfekcyjna wobec własnych prac, aby zacząć je znów publikować i przełamać się wobec tego. Można powiedzieć, że jestem niczym jeden z bohaterów szkolnej lektury Dżumy, który przez większość życia poprawiał i pisał od nowa pierwsze zdanie swojej książki, nie mógł ruszyć dalej. Dodatkowo akurat w tym zakresie brak mi też nieco pewności siebie. Pomimo tego, że jednak ta wąska grupa czytelników, którą jednak posiadam wśród moich znajomych, zawsze uważała, że to, co tworzę, jest znośne i da się czytać. O. No i też obserwując dość kapryśny rynek wydawniczy, który w ostatnim czasie niestety podcina skrzydła młodym twórcom, stawia na znane już nazwiska lub wydaje, nie ukrywajmy, erotyczno-toksyczną grafomanię, odnoszę wrażenie, że nawet jeśli piszę głównie dla siebie, to i tak może nie mieć większego sensu. Obawiam się, że jeśli kiedykolwiek by mi się coś udało po prostu wydać, to że moje historie mimo wszystko nie znalazłyby swojej grupy odbiorców tak dużej, jakbym chciała. Jednak nie ukrywam, że moim największym marzeniem jest właśnie ujrzenie książki w formie fizycznej z moim imieniem i nazwiskiem w księgarni.
To sądzę, że już w tym miejscu tego możemy Ci życzyć, ale jeszcze nie kończymy naszej rozmowy. Idziemy dalej. Chciałam zapytać, jakie Ty masz odczucia na ten temat? Jakie funkcje może pełnić odpowiedź na to tytułowe twórcze tchnienie?
Przede wszystkim samo tchnienie twórcze jest na pewno czymś, czego się nie spodziewasz. Przychodzi niespodziewanie i może być uzależnione nawet od jakiegoś bodźca zewnętrznego. Tutaj dodam taką śmieszną anegdotkę, że ostatnio właśnie podczas jednych z zajęć z literatury współczesnej po prostu nagle pojawił się taki ząk magiczny, gdzie potrzebowałam na już teraz, zaraz kartki papieru, żeby spisać właśnie pomysł, który za chwilę może uciec całkowicie z głowy, tak szybko jak do niej wpadł. Także bez takiego twórczego natchnienia autor, twórca czy pisarz stoi po prostu w takim martwym punkcie i rozgląda się na boki, szukając czegoś, co nie chce tak naprawdę nadejść. Dlatego pokusiłabym się o takie stwierdzenie, że bez tego natchnienia sam proces twórczy przestaje po prostu istnieć.
Z pewnością jest to bardzo ważne. Tak jak wspomniałaś, nie zawsze jest tak, że siada się do jakiegoś projektu i już od razu wiemy, co chcemy napisać i jak chcemy napisać. Często też jest tak, że jakiś wątek się rozpoczyna, ale pozostaje przez dłuższą chwilę w takim stanie surowym, co rusz się do niego wraca. Taki schemat też pewnie jest doskonale znany. Tak jeszcze trzymając się tego tematu, można chyba pokusić się o stwierdzenie, że działania artystyczne są poniekąd odbiciem samego twórcy. Jak to wygląda w Twoim przypadku?
Nie jestem w stanie wypowiadać się za innych twórców, jednak w moim przypadku historie, które tworzę, są po prostu odbiciem mnie, moich osobistych doświadczeń, przeżyć, uczuć. To, w jakim kierunku popłynie fabuła, często dyktuje etap życia, w którym się znalazłam. Dlatego część tekstów z przełomu szkoły, gimnazjum i liceum to opowiadania i rozdziały bardzo mroczne, wręcz depresyjne, ponieważ ja sama przechodziłam wtedy bardzo trudny czas, w którym wymagałam niestety pomocy osób trzecich. Tacy też byli również moi bohaterowie, niezrozumiani, przepełnieni dziwnym rodzajem bólu i wycofani. Nie ukrywam, że dość trudno wracać do takiego etapu twórczości z tamtego okresu, w związku z czym większość plików z tekstami usunęłam, a zeszyty, w których pisałam, po prostu spaliłam.
Czy z perspektywy czasu inaczej patrzysz na te tematy? Coś się zmieniło?
Zdecydowanie moje spojrzenie jest bardziej dojrzałe. ostatnie 10 lat miało na mnie ogromny wpływ, zarówno pod kątem mojego zdrowia psychicznego i fizycznego, ale również spojrzenia na własne problemy. Jako dziecko nie zdawałam sobie sprawy z wielu kwestii. Romantyzowałam nieodpowiednie zachowania, podchodziłam zbyt błaho do poruszanych tematów, które wplatałam do życiorysu moich bohaterów. Kiedy piszę coś, bez względu na to, czy jest to fantastyka, czy właśnie new adult, chciałabym, aby czytelnicy czuli prawdziwe emocje. Zarówno moje, bohaterów, jak i te wynikające po prostu z toczącej się fabuły. Co jeszcze na pewno uległo zmianie? Fakt, że odważnie sięgam po problematyczne tematy. Protagoniści moich pierwszych historii wiedli raczej spokojne życie, usłane naprawdę i racjonalnie błahymi problemami. Obecnie nie boję się iść dalej. Moi bohaterowie są do bólu nieidealni. Zdarza się, że nie radzą sobie z własnymi problemami, emocjami i muszą szukać pomocy dalej. Popełniają liczne błędy i dorastają wraz z trwaniem historii.
Myślę właśnie tak, słuchając tego, co mówisz, że też ten cały proces, ta droga twórcza, która należy do ciebie, bo tutaj właśnie o tej twojej twórczości rozmawiamy, kiedy tak patrzysz wstecz, troszkę cofasz się jakby wehikułem czasu, to też sama chyba widzisz taki swój wewnętrzny rozwój, chociaż tak jak wspomniałaś, do pewnych momentów nie chcesz wracać, czy też zatarłaś wręcz ślady po tym ciężkim czasie w twoim życiu. Nie chcę tutaj jakby drążyć tego tematu. W każdym razie to wybrzmiało, że faktycznie też może i to pisanie jest swego rodzaju formą terapii. Tutaj jeszcze wracając do tego tematu wydawania utworów czy ich publikowania. Istnieje na świecie wielu twórców. Jedni dzielą się swoimi dziełami, drudzy wolą delektować się swoją twórczością w samotności. Czy ten aspekt ma jakikolwiek wpływ na wartość poszczególnych owoców twórczych poczynań?
Absolutnie nie, ponieważ znam wiele osób, które z różnych powodów tworzą od lat do szuflady właśnie, a ich twórczość robi naprawdę duże wrażenie. Te osoby prawdopodobnie nigdy nie zdecydują się na wydanie swoich prac lub przechowają je dla okrojonego grona odbiorców. Czy to czyni z nich gorszych twórców? W żadnym wypadku. Wręcz dodałabym, że ich praca może nigdy nie zostać doceniona przez wydawnictwa, ponieważ te zdecydują się na coś lekkiego, szybkiego i przyjemnego, co trafi do obecnego targetu. Zamiast postawić na wielowymiarową, rozbudowaną powieść z wykreowanym od podstaw światem i ciekawymi sylwetkami bohaterów, która wręcz prosi się po prostu o przeczytanie i wciągnięcie, to z jednej strony jest troszeczkę przykre, że sporo osób właśnie decyduje się pisać do szuflady, ponieważ czy tak jak ja chociażby nie czuję się na tyle na siłach, aby właśnie spróbować publikacji wydawniczych czy nawet nadesłać swoje prace. A ich teksty są niesamowite i czasami dużo lepsze niż to, co w tym momencie się wydaje na rynku wydawniczym.
To jest bardzo ważne. Też skoro rozmawiamy o byciu autorem, też ja jako autorka tego cyklu chciałabym powiedzieć to głośno ponownie, bo już taki temat się pojawił, że nigdy nie można sobie ujmować wartości właśnie przez to, że jakieś teksty być może spoczywają tylko we wnętrzu naszej szuflady albo też w komputerze i nie chcemy się nimi dzielić. Ale to nie zmienia faktu, że każda osoba, która podejmuje takie twórcze działanie, jest autorem i może być równie dobrym, wartościowym autorem, co autor dzieł publikowanych, bo sam fakt tego, że jakiś utwór powstał, już sprawia, że jest on wartościowy, zwłaszcza jeśli jest taki dla tej konkretnej osoby, dla tego konkretnego twórcy. Także nie zniechęcajmy się, tylko cały czas starajmy się o to dbać. I też kończąc naszą rozmowę, chciałabym zapytać Ciebie, Ado, jak zostać autorem?
Poniekąd odpowiedziałaś przed sekundą na to pytanie, ale chciałabym właśnie zadać pytanie też tobie. A jak nie być właśnie autorem? W końcu każdy z nas, siadając do jakiejkolwiek twórczej pracy, czy to w ramach studiów, szkoły, własnego hobby, czy tak jak ty pracy, na swój sposób tworzy coś własnego, unikatowego. i staje się właśnie autorem tego tworu. Zyskuje prawa do tej pracy, którą popełnił. Dlatego uważam, że to naprawdę prosta rzecz, która nie wymaga aż tak ogromnego przygotowania. Chcesz pisać? Chcesz tworzyć? Tak naprawdę to nic trudnego. Wystarczy po prostu usiąść. Wszystko i tak zawsze zaczyna się od pustej kartki.
Dokładnie tak. Myślę, że drodzy słuchacze też sami to odczuwacie, że była to bardzo wartościowa i otwierająca oczy też rozmowa z Adrianną. Myślę, że też kończąc tę naszą rozmowę, chciałabym raz jeszcze życzyć Ci realizacji tych Twoich marzeń, by kiedyś w przyszłości, bliższej lub dalszej, książka Twojego autorstwa znalazła się w Twoich dłoniach, ale nie tylko Twoich, także grona osób, które sięgną po pozycję książkową, którą im zaproponujesz, ale też nieustannej walki o swoje marzenia, o to, by się realizować, no i żeby nigdy nie brakowało tych pomysłów. I dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Ja natomiast bardzo dziękuję za zaproszenie.
Twórcze tchnienie. Czyli kilka słów o tym, jak zostać autorem. Audycja Karoliny Gaweł.